Przypomnę, naszym gościem tego wieczoru jest literaturoznawca, doktor habilitowany Kazimierz Maciąg, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przejdźmy do dalszych epok i do tego, czy i na pewno w jaki sposób ta konstytucja przetrwała w takich nitkach, wątkach literackich historii polskiej literatury. Z polskiego romantyzmu na pierwszy plan wysuwa się niewątpliwie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, wydany w Paryżu w 1834 roku. Panie profesorze, na pewno koncert Jankiela, tam jest konstytucja, ten piękny czas przywołany, ale co jeszcze? Może od tego koncertu zaczniemy i bardzo proszę o refleksję na ten temat.
Dla romantyków Konstytucja 3 maja była bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ jeszcze, można powiedzieć, że pokolenie ojców romantyków pamiętało tę konstytucję i była możliwość spotkania jakby żywych świadków konstytucji właśnie. I Maurycy Mochnacki, ważna postać polskiego romantyzmu, pisał w jednym ze swoich tekstów coś takiego, że konstytucja właśnie dodała sił do znoszenia wielkiego narodowego nieszczęścia. Także Mochnacki jakby zdawał sobie sprawę z tego, na czym można budować pamięć historyczną i uznawał konstytucję za jedno z takich najważniejszych wydarzeń, z którego Polacy mogą czerpać siły do znoszenia niewoli właśnie. I jeszcze w czasie powstania listopadowego pojawił się taki tekst, który też jest dla nas ważny dzisiaj do współczesności i jest chyba najważniejszym tekstem śpiewanym, odnoszącym się do Konstytucji 3 maja. Otóż w czasie powstania listopadowego był taki człowiek mało znany w sumie poeta, który nazywał się Reinold Suchodolski. Jest on twórcą pieśni Witaj Majowa Jutrzenko, która zwykle jest odtwarzana przy okazji rocznic związanych z Konstytucją 3 maja. Suchodolski napisał ten utwór w okresie właśnie powstania listopadowego i on troszeczkę inaczej wyglądał wtedy niż to dzisiaj śpiewamy, ponieważ tam się pojawiła taka zachęta do świętowania tej rocznicy właśnie uczcimy ciebie piosenką przy hulance i przy winie. Potem te słowa zostały zmienione w okresie międzywojennym, gdy uznano, że ta pieśń oryginalna Suchodolskiego jest właściwie taką pieśnią biesiadną, która może niekoniecznie licuje z wielką godnością tego święta.
No tak, zresztą jak zmieniano hymn Pieśń Legionów Józefa Wybickiego później. Tak.
Ta pieśń Suchodolskiego miała też taką wyraźnie wymowę antyrosyjską, bo była pisana właśnie w okresie powstania listopadowego. Był tam między innymi taki przytyk pod adresem carycy Katarzyny, która była oczywiście słusznie przypomniana jako inspiratorka rozbiorów Polski. Natomiast potem w okresie międzywojennym chyba uznano, że to jest taki akcent publicystyczny, z którego dość łatwo można zrezygnować. Ta pieśń jest jeszcze ciekawa z tego względu, że dość tajemnicza jest kwestia muzyki, do której śpiewamy pieśń Witaj Majowa Jutrzenko. Jest taka teoria, że twórcą muzyki był Fryderyk Chopin, ale to mi się wydaje troszeczkę nieprawdopodobne, bo Chopin był wtedy za granicą i jakby nie ma możliwości chyba przepływu
nut na przykład
właśnie w tym czasie, bo to nie była epoka jakaś smartfonowa, internetowa jeszcze. Być może jest to jakiś tekst ludowy, który ktoś zaadaptował do słów pieśni właśnie stworzonych przez Reinolda Suchodolskiego.
To teraz wróćmy do samego Adama Mickiewicza i do pana Tadeusza.
Na pewno takim drugim obrazem, można powiedzieć, literackim, poprzez który patrzymy na Konstytucję 3 maja, jest koncert Jankiela w Panu Tadeuszu. Pamiętajmy o tym, że to dzieło powstało kilka lat po powstaniu listopadowym, też w atmosferze takiej klęski.
Emigracji.
Klęski właśnie, emigracji. Emigrantom się początkowo wydawało, że za kilka lat będą mogli wrócić do kraju, że może jakaś opcja polityczna w Europie zwycięży, która spowoduje kolejną wojnę i tak jak żołnierze napoleońscy, legioniści wrócili do Polski, tak im to będzie dane. Natomiast po kilku latach, właśnie po trzech latach po klęsce, Adam Mickiewicz wydaje Pana Tadeusza i koncert Jankiela jest utworem, o którym napisano wiele interpretacji, się pojawiło tego utworu. On jest świadectwem dobrej znajomości aspektów muzycznych, że tak powiem, przez Adama Mickiewicza. Zresztą przez Adama Mickiewicza wielu jego znajomych, kolegów, przyjaciół namawiało do tego, żeby napisał tekst opery. Mickiewicz zdawał sobie sprawę ze swoich ograniczeń również tego i nie podjął się napisania tekstu opery. Natomiast Pan Tadeusz, zwłaszcza ten fragment, koncert Jankiela jest takim, ma taki wymiar, bym powiedział, interdyscyplinarny, bo Z jednej strony to jest rzecz, która się rozgrywa w świecie wyobrażonym, w świecie literackim. Natomiast jest to tekst taki bardzo konkretny. Tam jest wszystko podporządkowane takiej idei wyrażenia dumy, można powiedzieć, z naszej historii. Radości również. Jan Kiel przy pomocy swojego instrumentu odgrywa całą historię końca Polski w XVIII wieku. Jest tam wiele entuzjazmu, pojawiają się też takie bezpośrednie odnośniki muzyczne do Poloneza 3 maja. Być może tutaj chodzi właśnie o ten tekst już Witaj Majowa Jutrzenko, może to jest świadectwo popularności tego utworu, a może chodzi tutaj o utwór grany po prostu przez Jankiela i on ma być właśnie tym Polonezem 3 maja. Cały utwór epatuje radością, entuzjazmem takim. Mickiewicz tutaj pisze między innymi, że dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. Jest przypomnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja, radości wyrażanej między innymi poprzez ciepłe uczucia do króla, który z innych źródeł wiemy znowu, że król był, bywało, że był chorągiewką na wietrze, zmieniał swoje poglądy polityczne, ale tutaj akurat Jankiel odgrywa historię albo przypomina taki epizod tuż po uchwaleniu Konstytucji 3 maja i przy tańcu bohaterowie jakby tego Poloneza śpiewają Wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany.
A za chwilkę mamy coś dołującego, tak, co nie jest chlubą w polskiej historii, przynajmniej tak jest kojarzone.
Tak, za chwilę mamy syk węża, jak to pisze Mickiewicz. Klucznik, jeden ze słuchaczy tego koncertu Jankiela, krzyknął, znam głos ten, to jest Targowica. I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca. Natomiast podobnie jak cały Pan Tadeusz, który w sumie jest utworem optymistycznym, kończy się zapowiedzią wojny i nie ma tutaj klęski, tylko jest właśnie nadzieja na to, że Polska będzie mogła odzyskać niepodległość. Tak samo pod koniec koncertu Jankiela pojawia się opowieść o legionistach, którzy wracają do kraju. Po opowieści o klęsce powstania kościuszkowskiego mamy jednak nadzieję, ponieważ też ten tekst, właściwie ten utwór słuchają ci żołnierze, którzy właśnie przyszli z Napoleonem na Litwę. I stąd kończy się on triumfem, zapowiedzią triumfu, marszem Jeszcze Polska nie zginęła.
Ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że koncert o wolnej Polsce, o Konstytucji 3 maja, o tych zawiłych historiach związanych z końcem XVIII wieku jest grany przez przedstawiciela społeczności żydowskiej. A więc nam kojarzy się to z tym, o czym mówiliśmy w pierwszej części, ta rocznica Konstytucji, gdzie w 1792 roku został też pewien utwór przedstawiony w podziękowaniu za ten czas ze społeczności żydowskiej właśnie.
Tak, to się wiąże jedno z drugim, można powiedzieć. I Mickiewicz na pewno chciał zaznaczyć to, że to państwo, które powstawało wtedy, miało być matką dla wszystkich narodów. Konstytucja była też takim utworem, jeżeli tak wolno o niej powiedzieć, utworem rozwojowym, ponieważ tam była zapowiedź tego, że co 25 lat Sejm będzie mógł zmienić, będzie mógł skorygować Konstytucję, w domyśle jakby wprowadzić nowe prawa. I chyba o to chodziło twórcom tej Konstytucji.
Ale podsumowując pana Tadeusza akurat, to jest chyba dążenie, to jest tęsknota, ten utwór to jest tęsknota za tym światem, który się nie stał, a miał być stworzony z Konstytucji 3 maja. Ten rok 1811-12, który nam towarzyszy w panu Tadeuszu, to jest dążenie do tej Polski, która się nie stała.
Tak, wybitny historyk literatury Juliusz Kleiner powiedział w jednym ze swoich tekstów, że Pan Tadeusz jest idealnym utworem dla emigrantów. I tutaj często jak mamy trudności ze zrozumieniem Pana Tadeusza, to trzeba pamiętać o tym, że on był pisany w zasadzie dla ludzi, którzy utracili ojczyznę. I miał im dać takie siły duchowe, emocjonalne do tego, żeby przetrwali emigrację i żeby wierzyli w to, że mogą do ojczyzny kiedyś wrócić.
Mamy Maurycego Mochnackiego, mamy Adama Mickiewicza, a co u innych romantyków? Jak jest na przykład u Słowackiego z tym? Czy tam jest tak wyraźnie jak u Mickiewicza z tą konstytucją?
Można powiedzieć, że na pewno Juliuszowi Słowackiemu duch Konstytucji 3 maja towarzyszył, bo to jest obecne w Kordianie między innymi i w innych jego utworach, w Grobie Agamemnona. Marzenie o tej Polsce, która będzie inna, chociaż będzie taka sama. Natomiast ja bym chciał wspomnieć jeszcze o pierwszej rocznicy oficjalnie obchodzonej w Galicji, przynajmniej Konstytucji 3 maja. Otóż w roku 1891 była setna rocznica Konstytucji 3 maja i czasami się czyta takie interpretacje, takie wiadomości o tym, że ona była zakazana wszędzie. Nie była zakazana w Galicji. Wtedy między innymi odbyły się wielkie uroczystości w Krakowie, w sukiennicach, o których jeszcze może wspomnę za chwilę. Natomiast wtedy też na setną rocznicę Konstytucji 3 maja utwór pod tytułem W dniu stuletniej rocznicy nadania Konstytucji 3 maja napisał Kornel Ujejski. Ostatni romantyk. Dzisiaj często zapominamy o tym, ale w XIX wieku Kornel Ujejski był uważany za wielkiego twórcę literackiego i on tam przypominał ten tekst literacki. Odwoływał się do również takiej legendy Konstytucji 3 maja. Był zauważony ten tekst również. Natomiast przy tej okazji właśnie, przy okazji setnej rocznicy Konstytucji, wielkie uroczystości odbyły się w Krakowie, w sukiennicach i między innymi Jan Matejko, który żył jeszcze wtedy, ponieważ zmarł dwa lata później, w 93 roku, w 1891 roku zgodził się na pokazanie publiczności swojego nie do końca ukończonego jeszcze obrazu pod tytułem Konstytucja 3 maja. Obraz ten był eksponowany w sukiennicach przez półtora dnia. Potem Matejko go zabrał do swojej pracowni i jeszcze pracował nad nim chyba pół roku mniej więcej. Dopiero potem został ukończony ten obraz i przekazany narodowi. Marzeniem Matejki w ogóle było to, żeby kiedyś ten obraz mógł być eksponowany na Zamku Królewskim w Warszawie, tak jak to się dzisiaj dzieje. Także można powiedzieć, że marzenie Matejki się spełniło. I wtedy, gdy ten obraz był pokazywany właśnie w sukiennicach, odbywały się również inne towarzyszące imprezy temu wydarzeniu, między innymi takie żywe obrazy pokazywano wtedy, które miały przypominać uchwalenie Konstytucji 3 maja, odbywały się spektakle teatralne, koncerty, odczyty. Można powiedzieć, że Konstytucję 3 maja świętowano bardzo uroczyście w zaborze austriackim wtedy. W zaborze pruskim Prusacy zgodzili się na zamknięte uroczystości w Poznaniu. Wiadomo mi o tym, że wtedy odbywały się takie odczyty też dla ograniczonej liczby publiczności. W zaborze rosyjskim w Warszawie między innymi nie było mowy oczywiście o jakichś uroczystościach. Wtedy odbyła się taka nielegalna manifestacja wtedy i bodajże w rok później, też w 1892 roku, jeden z nauczycieli warszawskich złożył uroczyście bukiecik fiołków przy okazji rocznicy tej konstytucji. Za to został aresztowany i skazany na zesłanie do Odessy. Także jakby podążył szlakiem Adama Mickiewicza za próbę świętowania Konstytucji 3 maja.
Jakże to nam się kojarzy z tym, co działo się w naszym kraju po II wojnie światowej, kiedy Konstytucja 3 maja i to święto było pomijane, zakazane i często właśnie w czasie 3 maja, w latach 80. zwłaszcza, dochodziło do demonstracji politycznych opozycji demokratycznej, opozycji i podziemia. Stąd pewnie ta konstytucja towarzyszyła nam i będzie nam towarzyszyć cały czas, chociaż zapytam tak, w echach literackich późniejszych epok, po romantyzmie, w pozytywizmie, czy ona gdzieś tam jest, czy na przykład w lalce Prusa gdzieś pobrzmiewa, bo przecież Rzecki to bardzo wielki bonapartysta, czy gdzieś znajdziemy u Żeromskiego takie odniesienia, Żeromski bardziej skupiał się na społeczeństwie, mniej na duchu narodowym. Tak przynajmniej dzisiaj na niego patrzymy.
U Bolesława Prusa takich odniesień raczej nie będzie, z tego co mi wiadomo, ponieważ Prus generalnie zajmował stanowisko, które dzisiaj byśmy nazwali stanowiskiem lojalistycznym.
Pragmatycznym.
Pragmatycznym bardzo właśnie. Na przykład wtedy, gdy była wizyta cara w Warszawie, Prus nie zgodził się być przedstawicielem jakby pisarzy polskich na spotkaniu właśnie z carem. Uważał, że raczej trzeba się skupić właśnie na pracy pozytywistycznej takiej. Po jego krótkim, incydentalnym udziale w powstaniu styczniowym, w którym brał udział jako 16-latek, można powiedzieć, że wszelkie tęsknoty romantyczne raczej mu wybito z głowy, zresztą po aresztowaniu za udział w tym powstaniu. Natomiast Rzecki jest chyba pewnego rodzaju zabytkiem takim i on przypomina, można powiedzieć, historię albo pamięć o wielu postawach politycznych, które były obecne w XIX wieku, natomiast w aspekcie politycznym to raczej nie jest ulubiony bohater, mam wrażenie, Bolesława Prusa. U Żeromskiego pewnie w Legionach właśnie byłaby pamięć o Konstytucji 3 maja, ponieważ tam mamy takie wyraźne oparcie się na próbie reformy państwa też. I pojawiają się takie postaci, na przykład postać chłopa, który bohatersko walczy w legionach, a potem jest bity przez swojego szlachcica. Więc to byłoby takie przewrotne odniesienie się na pewno do Konstytucji 3 maja i próba apelu o wyciągnięcie konsekwencji z tego, co zapoczątkowała Konstytucja 3 maja, to znaczy wzięcia w opiekę chłopów.
A wiek XX w literaturze polskiej, czy on się odnosi bezpośrednio, czy po prostu im dalej, tym mniej tej konstytucji literacko pamiętamy?
Motyw konstytucji na pewno pojawia się w utworach historycznych, w powieściach historycznych, które odnoszą się do czasów oświeceniowych, natomiast nie ma wśród tych utworów wielkich tekstów literackich, które byłyby świadectwem takiej pamięci o Konstytucji 3 maja. Wydaje mi się, że raczej skupiano się na świętowaniu tej uroczystości. Przypomnę może, że w roku 1919 Sejm Polski ustanowił 3 maja jako święto państwowe. Wtedy też Kościół w Polsce zwrócił się do papieża. Papieżem był wtedy Benedykt XV o ustanowienie święta, które by upamiętniało tę rocznicę. I tutaj jakby połączono dwa wielkie wydarzenia historyczne, bo właśnie Konstytucję 3 maja oraz śluby lwowskie Jana Kazimierza w 1656 roku. I to święto kościelne, które dzisiaj obchodzimy 3 maja, łączy jakby te dwie uroczystości. W okresie międzywojennym, zgodnie z tą uchwałą Sejmu z 1919 roku, świętowano bardzo uroczyście 3 maja. Potem oczywiście w okresie II wojny światowej to było niemożliwe, ale po wojnie wydawało się, że to będzie takie święto, które nie będzie szkodziło również tej nowej władzy komunistycznej. W zasadzie tak powinno być, wydaje się, ponieważ akurat elementy
konstytucja
takie
egalitarne
były bardzo wyraźnie zaznaczone w tej konstytucji. Natomiast tak się nie stało, między innymi dlatego, że chyba zamierzono taką generalną reformę świadomości polskiej wtedy również i wszystko, co wiązało się z władzą monarchiczną, było odrzucone.
A równocześnie była antyrosyjska konstytucja.
Tak. I też na odrzucenie tego święta chyba wpłynął entuzjazm, z jakim świętowano je spontanicznie w roku 1946. Wtedy na przykład w Krakowie odbyły się takie manifestacje, które się zakończyły bardzo krwawo zresztą, ponieważ tysiące ludzi wyszło na ulicę wtedy, prym wodzili studenci i chyba władza zdała sobie sprawę z tego, że skoro młode pokolenie identyfikuje się z tą historią, wielkim mitem Konstytucji 3 maja, to trzeba położyć temu kres. W 1946 roku jeszcze w Krakowie były takie różne dziwne paradoksy. Otóż wtedy pojawili się w Krakowie żołnierze amerykańscy, którzy akurat przywieźli wtedy do Krakowa ołtarz Wita Stwosza i tak wyszło, że może spontanicznie, a może przypadkowo, a może nieprzypadkowo ci żołnierze znaleźli się właśnie w tym tłumie, który manifestował entuzjazm z powodu rocznicy 3 maja. I podobnie jak wielu cywilów zostali aresztowani, więc władza chyba sobie zdawała sprawę z tego, że to jest takie święto, które łączy Polaków. Przypomina im o historii, że trzeba zakończyć świętowanie państwowe tej konstytucji. Wprawdzie formalnie zniesiono to święto dopiero w 1951 roku, ale już w późnych latach 40. właśnie na pewno nie było świętowane. W latach 80. nastąpiło przypomnienie tego święta. Solidarność domagała się oczywiście przywrócenia tego święta. Odbywały się też nielegalne uroczystości w roku 81, gdy miało miejsce to wydarzenie, które dzisiaj nazywamy Festiwalem Solidarności. Odbywało się wiele imprez takich kulturalnych, społecznych, które przypominały o tej rocznicy. Święcono sztandary Solidarności między innymi. I potem znowu przyszedł stan wojenny i władza komunistyczna uznała, że trzeba zakończyć świętowanie Konstytucji 3 maja.
I wróciła do nas po 1989 roku ta tradycja, tak, to święto. Panie profesorze, na koniec zapytam, czy dla badaczy literatury Konstytucja 3 maja i jej echa są wyzwaniem ciągle? Na ile są wyzwaniem? Ciągle jest coś do odkrycia?
Tak, jest na pewno potrzeba uporządkowania tej wiedzy o tekstach literackich i publicystycznych, które sięgają do pamięci o Konstytucji 3 maja. Powstało wiele prac, które analizują bardzo dokładnie, można powiedzieć, różne mity narodowe, które wtedy powstały w oświeceniu. Na przykład są książki o legendzie Kościuszki, o innych postaciach historycznych. Ja jestem autorem książki o legendzie Chopina. Natomiast wydaje mi się, że Konstytucja 3 maja jako wyobrażenia literackie Konstytucji 3 maja ciągle jeszcze czekają na swojego badacza.
I na pewno też pojawiają się echa Konstytucji w wielu tekstach pisarzy, poetów, bardów, którzy odnoszą się niejako przez symbol konstytucji, przez metaforę tamtego czasu oświeceniowego do tego, z czym się spotykali w swoim czasie. Na przykład tutaj wystarczy przywołać Jacka Kaczmarskiego, który pisze o raporcie ambasadora w utworze Rejtan. I te ślady warto śledzić, czego Państwu serdecznie życzymy. A naszym ekspertem dzisiaj był literaturoznawca, doktor habilitowany Kazimierz Maciąg, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję za tę wiedzę i za to spotkanie na antenie Polskiego Radia Rzeszów.
Dziękuję.
I życzymy spokojnej nocy. Za uwagę dziękuję. Roman Adamski. Do usłyszenia.